Na antenie Radia Maryja czas na naszą katechezę. Prośmy Ducha Świętego, aby napełniał nas, umocnił, aby otwierał nasze umysły, nasze serca, nasze oczy, nasze dusze na treści, które będziemy przyjmować. Aby nie były dla nas tylko i wyłącznie czystą wiedzą, ale przede wszystkim, żeby były dla nas kolejnym krokiem do pogłębienia naszej wiary i do spotkania z Jezusem Chrystusem. Niech Duch Święty nas prowadzi.
Duchu Święty, rozpalaj serce me. Duchu Święty, rozpalaj serce me. Święty, rozpalaj serce me. Duchu Święty, rozpalaj serce me. Chcemy Cię uwielbiać, chwalić Ciebie, Panie, bo Ty jesteś światłem, co nigdy nie gaśnie. Chcemy się uwielbiać, chwalić Ciebie, Panie, bo Ty jesteś światłem, co nie gaśnie. Duchu Święty, oświecaj serce. Serce me, Duchu Święty, oświecaj serce me. Duchu Święty, oświecaj serce me. Chcemy Cię uwielbiać, chwalić Ciebie, Panie, bo Ty jesteś światłem, co nigdy nie gaśnie. Chcemy Cię uwielbiać, chwalić Ciebie, Panie, bo Ty jesteś światłem, co nigdy nie gaśnie.
My cały czas trwamy w rozważaniu trzeciej części katechizmu Kościoła katolickiego zatytułowanej Życie w Chrystusie. Dział drugi, 10 przykazań i teraz rozdział drugi, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego, artykuł 7, 7 przykazanie. Dziś poszanowanie integralności stworzenia, nauka społeczna Kościoła, działalność gospodarcza i sprawiedliwość społeczna. Rozpoczynamy nasze rozważanie od punktu 2415. Siódme przykazanie domaga się poszanowania integralności stworzenia. Zwierzęta, jak również rośliny i byty nieożywione są przeznaczone dla dobra wspólnego ludzkości w przeszłości, obecnie i w przyszłości. Możemy ten fragment porównać z Księgą Rodzaju, pierwszy rozdział, 28 do 31 werset. Korzystanie z bogactw naturalnych, roślinnych i zwierzęcych całego świata nie może być oderwane od poszanowania wymagań moralnych. Ponownie, nad bytami nieożywionymi i istotami żywymi, jakiego Bóg udzielił człowiekowi, nie jest absolutne. Określa je troska o jakość życia bliźniego, także przyszłych pokoleń. Domaga się ono religijnego szacunku dla integralności stworzenia. To cytat z Jana Pawła II z encykliki Centissimus Annus. Zwierzęta są stworzeniami bożymi. Bóg otacza je swoją opatrznościową troską, o czym wiemy z Ewangelii według świętego Mateusza, 6 rozdział, werset 26. Przez samo swoje istnienie błogosławią go i oddają mu chwałę. Także ludzie są zobowiązani do życzliwości wobec nich. Warto przypomnieć, z jaką troskliwością traktowali zwierzęta tacy święci jak święty Franciszek z Asyżu czy święty Filip Nereusz. Bóg powierzył zwierzęta zarządzaniu człowieka, którego stworzył na swój obraz i podobieństwo. Jest więc uprawnione wykorzystywanie zwierząt jako pokarmu i do wytwarzania odzieży. Można je oswajać, by towarzyszyły człowiekowi w jego pracach i rozrywkach. Doświadczenia medyczne i naukowe na zwierzętach są praktykami moralnie dopuszczalnymi, byle tylko mieściły się w rozsądnych granicach i przyczyniały się do leczenia i ratowania życia ludzkiego. Sprzeczne z godnością ludzką jest niepotrzebne zadawanie cierpień zwierzętom lub ich zabijanie. Równie niegodziwe jest wydawanie na nie pieniędzy, które mogłyby raczej ulżyć ludzkiej biedzie. Można kochać zwierzęta, nie powinny one jednak być przedmiotem uczuć należnych jedynie osobom. Nauka społeczna Kościoła. Punkt 2419. Objawienie chrześcijańskie doprowadza nas do głębszego zrozumienia praw życia społecznego. Kościół czerpie z Ewangelii pełne objawienie prawdy o człowieku. Pełniąc misję głoszenia Ewangelii w imię Chrystusa, przypomina człowiekowi o jego własnej godności i powołaniu do wspólnoty osób. Poucza go o wymaganiach sprawiedliwości i pokoju zgodnych z Bożą mądrością. Kościół wydaje sąd moralny w kwestiach gospodarczych i społecznych, gdy wymagają tego fundamentalne prawa osoby albo zbawienie dusz. Czytamy w Konstytucji Gaudium et Spes Soboru Watykańskiego II. W porządku moralności jego misja różni się od misji władz politycznych. Kościół troszczy się o ziemski wymiar dobra wspólnego z racji jego ukierunkowania na najwyższe dobro, nasz ostateczny cel. Stara się zaszczepić właściwe postawy odnośnie do dóbr ziemskich i stosunków społeczno-gospodarczych. Nauka społeczna Kościoła rozwinęła się w XIX wieku, gdy nastąpiła konfrontacja Ewangelii z nowożytnym społeczeństwem przemysłowym, jego nowymi strukturami mającymi służyć produkcji dóbr konsumpcyjnych, jego nową koncepcją społeczeństwa, państwa i władzy, z jego nowymi formami pracy i własności. Rozwój nauki społecznej Kościoła w kwestiach gospodarczych i społecznych potwierdza ciągle aktualną wartość nauczania Kościoła, a zarazem prawdziwe znaczenie jego wciąż żywej i czynnej tradycji. Możemy ten tekst porównać z tekstem świętego Jana Pawła II z encykliki Centissimus Annus. Nauczanie społeczne Kościoła zawiera zbiór zasad doktrynalnych, które kształtuje się w miarę, jak Kościół interpretuje wydarzenia historyczne w świetle całości nauki objawionej przez Chrystusa Jezusa przy pomocy Ducha Świętego. Nauczanie to tym bardziej staje się możliwe do przyjęcia dla ludzi dobrej woli, im bardziej inspiruje postępowanie wiernych. Nauka społeczna Kościoła proponuje zasady refleksji, formułuje kryteria sądu, podaje kierunki działania. Każdy system, według którego stosunki społeczne byłyby całkowicie określone przez czynniki ekonomiczne, jest sprzeczny z naturą osoby ludzkiej i jej czynów. To również fragment z encykliki świętego Jana Pawła II, Centissimus Annus. Teoria, która czyni z zysku wyłączną normę i ostateczny cel działalności gospodarczej, jest moralnie nie do przyjęcia. Nieuporządkowana żądza pieniędzy pociąga za sobą zgubne skutki. Stanowi jedną z przyczyn wielu konfliktów zakłócających porządek społeczności. System, który kolektywną organizację produkcji przedkłada nad fundamentalne prawa poszczególnych osób i grup, jest sprzeczny z godnością człowieka. Wszelkie działanie, które sprowadza osoby jedynie do tego, by były zwykłymi środkami do osiągnięcia zysku, zniewala człowieka. Prowadzi do bałwochwalczego stosunku do pieniądza i przyczynia się do szerzenia ateizmu. Nie możecie służyć Bogu i mamonie, czytamy w 6 rozdziale Ewangelii według świętego Mateusza i w 16 rozdziale Ewangelii według świętego Łukasza. Kościół odrzucił ideologie totalitarne i ateistyczne, związane w czasach współczesnych z komunizmem bądź socjalizmem. Ponadto odrzucił w praktyce kapitalizmu indywidualizm oraz absolutny prymat prawa rynku nad pracą ludzką. Zarządzanie gospodarką wyłącznie za pomocą planowania centralistycznego zniekształca u podstaw więzi społeczne. Zarządzanie nią wyłącznie za pomocą praw rynku uwłacza sprawiedliwości społecznej, gdyż istnieją liczne ludzkie potrzeby, które nie mają dostępu do rynku. Należy zalecać rozsądne zarządzanie rynkiem i przedsięwzięciami gospodarczymi zgodnie z właściwą hierarchią wartości i z uwzględnieniem dobra wspólnego. Na dziś tyle, jeżeli chodzi o samą treść katechizmu Kościoła katolickiego. Za chwilę przejdziemy do komentarza. Dwie bardzo ważne rzeczywistości dzisiaj dotyka katechizm Kościoła katolickiego, nad którymi chcielibyśmy się zastanowić. Pierwsza, która mówi o poszanowaniu integralności stworzenia. Znów sięgamy do samych początków, zamysłu Boga w stworzeniu człowieka i stworzeniu świata. Nie jako rzeczywistości wzajemnie zwalczających się, jakoby którykolwiek z żyjących istot miałby być wrogiem jeden drugiego, ale jako genialnie stworzony, w pewnym sensie możemy powiedzieć zaprogramowany świat, w którym każda z istot jest ważna i każda z istot jest wzajemnie dla siebie potrzebna. Kiedy patrzymy na ekosystemy z perspektywy biologii, to możemy powiedzieć, że każdy element jest w nich niesamowicie potrzebny. Od bakterii, grzybów, wszelkiego typu glonów, drobnoustrojów, które zapewniają odpowiedni sposób podtrzymywanie życia, rozkład pewnych cząsteczek, wydzielanie gazów, etc., etc., stanowiących też podstawy dla tworzenia chociażby pokarmu roślinnego, czy później stanowiących też podstawy do tworzenia pokarmu roślinnego, zwierzęcego, przepraszam, od tego najmniejszego do coraz bardziej rozwiniętego, gdzie łańcuch pokarmowy pokazuje, że jedno stworzenie potrzebne jest drugiemu do tego, żeby żyć i funkcjonować. Czy to w przestrzeni relacji drapieżnictwa, czy komensalizmu, czy to będzie nawet pasożytnictwo, ale jednak jest to zamysł, który pomaga temu ekosystemowi funkcjonować, działać. I dokładnie wiemy, że świat funkcjonował i funkcjonuje właśnie w takich układach. Człowiek, który jest w tym świecie postawiony jako korona stworzenia, ma dwojakie znaczenie i dwojaką rolę. Z jednej strony ma tym wszystkim zarządzać w pewnym sensie, ale z drugiej strony ma też mieć świadomość tego, że świat nie jest jego własnością, ale jest dany mu do zarządzania. W czym to się objawia? Ano chociażby w tym, że człowiek jest jedynym gatunkiem na świecie, biologicznym gatunkiem na świecie, bez którego świat doskonale by istniał, a żaden ekosystem nie zostałby zaburzony. To pokazuje o wyższości, to świadczy o wyższości człowieka nad wszelkim innym stworzeniem. I teraz zadanie, które wypływa z zaproszenia Boga, czy wręcz wskazania kierunku, czyńcie sobie ziemię poddaną, musi przejawiać się przede wszystkim w tym poszanowaniu stworzenia z jego naturalnymi konsekwencjami, z jego naturalnymi założeniami. Jak chociażby właśnie drapieżnictwo, czy chociażby pokazanie tego, że również człowiek potrzebuje zwierząt do tego, żeby się odżywiać, żeby się przyodziewać, żeby korzystać z nich. Wiadomo, że dzisiejszy świat próbuje gdzieś nam poprzestawiać te wszystkie rzeczywistości, mówiąc o tym, że nie należy korzystać z tej przyrody, nie należy korzystać z tego świata właśnie w taki sposób, zwierzęta zostawić, nie korzystać z nich jako z pokarmu, czy jako z rzeczywistości, które mają nam nieść ubranie, czy odzienie. I wiąże się to przede wszystkim z masową produkcją. I tutaj zasadniczym problemem nie jest wykorzystywanie zwierzęcia jako takiego, ale sposób, w jaki się to dokonuje. Kiedy cywilizacje były mniej rozwinięte, hodowle nie były tak masowe i co za tym też idzie, rzeczywistość uboju czy pozyskiwaniu skór, mięsa nie były tak masowe, a więc też no, w pewnym sensie powiedzmy sobie prawie fabryczne. Miało to miejsce zupełnie inaczej. Wyglądało to zupełnie inaczej. Dziś, kiedy ta konsumpcja, kiedy ta potrzeba rynku jest dużo większa, a w wielu momentach też sztucznie napędzana, również produkcja zwierzęca, produkcja czy to pokarmowa, czy to chociażby właśnie kwestia futer i tym podobnych, jest dużo mocniej nakręcona, tak powiedzmy sobie kolokwialnie, co też doprowadza w wielu momentach do wypaczeń i w wielu momentach doprowadza do niezdrowych, wręcz niechrześcijańskich zachowań. Dlatego na to tutaj katechizm będzie nam zwracał uwagę. Okazywanie miłości, tej szeroko rozumianej, okazywanie serca, czy poszanowanie przede wszystkim przyrody, również z jej godnością jako stworzenia Bożego, nie może się sprowadzać do całkowitego wyłączenia człowieka z tego z tej części, jaką jest chociażby wykorzystywanie zwierząt do, jako pokarmu, czy jako przyodzienia, ubrania, ale musi być to wszystko zintegrowane, tak jak mówi nam katechizm Kościoła katolickiego. Czyli zwierzę jest również, jak mówi katechizm Kościoła katolickiego, ma być również na użytek człowieka, ale to człowiek jako istota wyższa, człowiek jako istota obdarzona rozumem, obdarzona duszą, obdarzona godnością i też umiejętnością i tą zdolnością wykazywania uczuć wyższych, powinna być tą istotą, powinien być człowiek tą istotą, która potrafi w mądry, roztropny, przede wszystkim moralny i boży sposób tą rzeczywistością zarządzać i nią wykorzystywać. Stąd też, jak mówi nam katechizm Kościoła katolickiego w punkcie 2418, sprzeczne z godnością ludzką jest niepotrzebne zadawanie cierpień zwierzętom lub ich zabijanie. To jest klucz. Wszystko, jak mówi święty Paweł, kochaj, możemy tak powiedzieć, i rób, co chcesz. Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi mi korzyść. Święty Augustyn. Musimy o tej rzeczywistości pamiętać. Kochaj i rób, co chcesz, bo jeżeli będziesz kochał, to nigdy nie przekroczysz pewnej granicy. I zawsze, nawet na stworzenie, patrzeć będziesz jako właśnie na stworzenie Boże. Nigdy nie przekroczysz tej granicy zła. Dalsza część, nauka społeczna Kościoła. Tu możemy powiedzieć w pewnym sensie kontynuacja, a przede wszystkim wezwanie do mądrości, wezwanie do zrozumienia zamysłu Bożego. Człowiek czyniący sobie ziemię poddaną ma czynić ją poddaną w całości w zgodzie z prawem Bożym. Chęć zysku, chęć posiadania, chęć wzbogacania się często zatraca poczucie i świadomość godności chociażby drugiego człowieka. Kiedy zarządca, właściciel, czy to fabryki, czy jakiegoś zakładu przemysłowego, zaczyna patrzeć na swoich pracowników tylko i wyłącznie z perspektywy tych, którzy przynoszą dochód, tych, którzy są trybikami w maszynie fabrycznej. Mieliśmy oczywiście bardzo mocne doświadczenie tego w historii, kiedy dokonała się tak zwana rewolucja przemysłowa. Kiedy nagle tłumy ludzi z wiosek, którzy do tej pory zajmowali się pracą, czy to rolniczą, czy to rzemieślniczą, bardzo taką pracą ręczną, możemy powiedzieć, nagle byli gromadzeni wokół ośrodków fabrycznych, a przez zarządców traktowani właśnie jako te trybiki w maszynie. Wtedy Kościół bardzo mocno zaczyna reflektować nad zaistniałą sytuacją i powstaje katolicka nauka społeczna. To znaczy Kościół, który zaczyna się upominać o to, że człowiek nie jest tylko trybikiem. Człowiek nie jest tylko maszyną do pracy, ale ma swoją godność. A praca jako taka nie ma tylko i wyłącznie przynosić zysku, ale ma też być wyrazem godności człowieka. Ma też być wyrazem tego, co przynosi mu świadomość tego, że jest człowiekiem. I to jest niesamowicie ważne. Dlatego tutaj Kościół będzie mówić o tych kwestiach moralnych, też w perspektywie gospodarczej, też w perspektywie społecznej i też poniekąd w perspektywie politycznej, aby rządzący, aby ustawodawcy mieli przede wszystkim na uwadze godność osoby ludzkiej, godność tych, którzy pracują, którzy wykonują pracę, którzy stają się tymi twórcami dóbr, na których ktoś się wzbogaca, tak aby te wartości były rozdzielane w sposób sprawiedliwy. Stąd też katechizm Kościoła katolickiego będzie mówił nam bardzo wyraźnie, że ani gospodarka centralna, czyli ani przejaw komunizmu czy socjalizmu, ani ten galopujący, bezpardonowy kapitalizm nie są rzeczywistościami dobrymi, bo w każdej perspektywie trzeba przede wszystkim szukać człowieka. W każdej perspektywie trzeba przede wszystkim zastanawiać się, czy dana sytuacja jest rzeczywistością, która zaspokoi potrzebę człowieka, który jest częścią tego całego mechanizmu, który jest częścią tej całej rzeczywistości. Stąd też właśnie od XIX wieku następuje to spojrzenie Kościoła na kwestie pracy, na kwestie wartości, kwestie godności osoby ludzkiej, przede wszystkim godności pracownika, godności fabrykanta. Papież Leon XIII, który rozpoczyna swoją encykliką Rerum Novarum, właśnie to zastanawianie się i to kierunkowanie Kościoła, tej katolickiej nauki społecznej, i tworzy ten fundament. Stąd też, tak jak już mówiłem, fundamentem patrzenia na pracę, fundamentem patrzenia na gospodarkę, fundamentem patrzenia na rozwój ten materialny będzie zawsze patrzenie z perspektywy Pana Boga na człowieka, czyli na jego godność. Stąd też każda ideologia, która będzie odrzucała Pana Boga, czy to ideologia totalitarna, czy ideologia ateistyczna, czyli tak jak żeśmy powiedzieli, czy to komunizm, czy socjalizm, będzie przez Kościół negowany z tego względu, że kiedy w tym myśleniu gospodarczym zabraknie nam odniesienia do Pana Boga, wtedy będziemy patrzyli na człowieka właśnie jako na trybik w maszynie. Jako na tego, który jest źródłem dochodu, który jest tym, który produkuje dobro, na którym można się wzbogacić. A to nie jest myślenie chrześcijańskie. Kościół ma stać na straży godności osoby ludzkiej. Kościół ma stać na straży tego, aby każdy człowiek wykonujący pracę był szanowany i miał poczucie własnej wartości. Tutaj gdzieś na pewno przychodzą nam na myśl rzeczywistości krajów Dalekiego Wschodu, w których korzystamy wielokrotnie na większości rzeczy, z których korzystamy na co dzień. Mamy etykietkę, czy to Made in China, czy jakikolwiek inny kraj, gdzie w wielu momentach wykorzystuje się całe masy ludzi do tego, żeby produkowali za głodowe pensje, za głodowe racje żywnościowe. W wielu momentach to jest praca poniekąd niewolnicza, na której wielkie koncerny i bogaci ludzie wzbogacają się jeszcze bardziej i swoją fortunę jeszcze bardziej pomnażają, nie zwracając uwagi na to, że ci, którzy pracują na ich rzecz, nie mają zapewnionych odpowiednich wartości, nie mają zapewnionych odpowiednich warunków, nie mają odpowiedniej płacy. A wykorzystuje się właśnie to, że funkcjonuje dana fabryka czy dany przemysł właśnie w przestrzeni kraju totalitarnego, w przestrzeni kraju ateistycznego, w przestrzeni kraju, w którym człowiek nie ma tak wysokiej godności, nie ma tak wysokiego zarysowanego tego właśnie poziomu osoby, istoty ludzkiej, jak to jest w krajach chrześcijańskich. Dlatego bardzo ważne, abyśmy o tym pamiętali. I bardzo ważne, żebyśmy właśnie z tej perspektywy patrzyli. Również tutaj apel do wszelkiego rodzaju pracodawców, którzy nas słuchają, do tego właśnie, żeby szanować pracowników i patrzeć na nich jako na istoty, jako na ludzi z pełną godnością. A z drugiej strony też apel do wszystkich pracujących, który będzie mówił o szacunku do pracy jako takiej i wzajemnym oddziaływaniu pracodawców i pracowników. Wszystko w świetle miłości i wszystko w świetle nauczania Kościoła.